Drodzy bracia i siostry, chciałbym mówić dzisiaj na temat sprawiedliwości stanie się zadość. Jak wiemy, w tym świecie często ludzie mówią, że w tym świecie nie ma sprawiedliwości. Na przykład niektórzy, którzy śledzą wydarzenia z historii, stwierdzają, że na przykład niektórzy zbrodniarze z czasów II wojny światowej, Niemcy, hitlerowscy, zostali zaangażowani potem przez rząd Stanów Zjednoczonych do różnych tajnych misji, bo byli też w służbach specjalnych Niemiec, a potem żadna kara ich nie spotkała, tylko Amerykanie ich zaangażowali do swoich celów. Tak im to uszło na sucho. I czasami zdarza się, że w tym świecie sprawiedliwości nie staje się zadość, że rzeczywiście zło jakoś umknie, że ktoś gdzieś się zakamufluje, ktoś gdzieś wyjedzie, ktoś gdzieś uniknie sprawiedliwości tej ludzkiej. Zdarza się też, że są przekupni sędziowie, przekupni urzędnicy i ktoś znaczny może lub jego dziecko może uniknąć kary. Ale nie tak jest z Bogiem. Bożej sprawiedliwości stanie się zadość. Czasami można co do tego mieć wątpliwości i Izraelici z czasów proroka Malachiasza, ostatniego proroka ery Starego Testamentu, mieli wątpliwości. Niektórzy słudzy Boży w tamtych czasach zastanawiali się, czy czasami nie jest tak, że lepiej się wiedzie tym bezbożnym, tym nieuczciwym. I odpowiedź proroka Malachiasza jest zdecydowana. Odpowiedź, którą Bóg mu przekazał dla tych ludzi. Przeczytajmy trzeci rozdział Księgi Malachiasza od 13 wersetu do 24. Czytamy tutaj tak. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. I podeprzecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Jak widzimy z tego fragmentu, Izraelici z czasów proroka mieli wątpliwości. Wątpliwości, które Bóg odebrał jako swego rodzaju zuchwalstwo. Bo mówili, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Z pozoru wydawało się, że bezbożnym lepiej się wiedzie. Może mieli większe powodzenie w interesach, byli bardziej zamożni, kara ich żadna nie spotykała. Wydawało się, że stosując śliskie, wątpliwe praktyki tego świata, szybciej dochodzili do jakiegoś sukcesu, osiągnięć życiowych. Ale już w tej samej księdze Bóg zapowiadał w trzecim rozdziale, w wersecie 5, wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. Bóg zapowiedział, jak mówi inny przekład, że wystąpi jako świadek szybki przeciwko tym wszystkim ludziom, którzy naruszają Jego święte prawo, oddając się okultyzmowi, cudzołóstwu, krzywoprzysięstwu, czy też uciskowi właśnie czy pracowników, czy osób najsłabszych w społeczeństwie, ponieważ nie mieli bojaźni Bożej. Dzisiaj też jest tak, że wiele osób zrobiło tak zwaną karierę na różnych wątpliwych praktykach. Nawet przyjęło się mówić, że pierwszy milion to trzeba ukraść. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie powiedzenie. Wielu uważa, że to jest właśnie droga w tym świecie, a kto inny, kto tego nie robi, to jest naiwny, nie zna się na życiu, jak to można coś osiągnąć w życiu, jak się jest takim prawym, uczciwym. Ludzie sobie kpią nawet z takich ludzi. Ale ostatnie wydarzenia pokazują, że nawet i na tym świecie może dosięgnąć ludzi nieuczciwych niesprawiedliwość. Jak wiemy, prezydent Gorzowa został zatrzymany, oskarżony o udział w aferze budowlanej. A wcześniej cały okręg partii w tym mieście został rozwiązany, bo martwe dusze wpisywali jako swoich zwolenników. Więc po prostu widzimy, że nawet na tym świecie na dłuższą metę nieuczciwość nie musi popłacać. Ale załóżmy, że ktoś całe życie będzie chodził krętymi drogami. Co go czeka? Jak na to patrzeć? Księga Kaznodziei zapewnia, że rzeczywiście tak jest w 8 rozdziale, wersecie 12 i 13. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego, dlatego że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Chodzi o to, że niektórzy ludzie mają poczucie bezkarności, bluźnią przeciwko Bogu, nie robią sobie nic z Jego przykazań, niekoniecznie słowami bluźnią, ale całym swoim życiem, bo jest coś takiego jak praktyczny ateizm, nie wiem czy wiemy. Ktoś może wierzyć w Boga, że Bóg istnieje, że był Jezus na ziemi, że umarł za ludzkość, ale jest praktycznym ateistą. To znaczy nie liczy się w ogóle z Bogiem w swoim myśleniu, w swoim sumieniu, w swoim postępowaniu, w swoim zachowaniu. Żyje tak, jakby Boga nie było. Nie liczy się z sądem ostatecznym, nie liczy się z tym, że będzie piekło dla bezbożnych, wieczne, nieprzemijające piekło. Żyje praktycznym, jest ateistą. I takich ludzi jest wielu, nawet członków kościołów. Po prostu żyją tak, jakby Boga nie było. Tak, jakby On nikt z tego nie rozliczył, co robią. I to jest tak zwany ateizm praktyczny. I kaznodzieja jednak zapewnia, ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Nowy Testament daje nam głębszą i dalszą perspektywę, bo pokazuje coś innego niż w przymierzu z Izraelem. Przymierze z Izraelem było tak skonstruowane, że za posłuszeństwo było błogosławieństwo, za nieposłuszeństwo było przekleństwo. I często już za życia błogosławieństwo spotykało prawych, a przekleństwo dotykało bezbożnych. Ale Nowy Testament pokazuje, że nie zawsze tak jest. I właściwie już niektóre odważniejsze księgi, takie późniejsze Starego Testamentu, też na to wskazywały. No bo na przykład w Księdze Kaznodziei w 8 rozdziale, w wersecie 15 jest napisane: marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne, i są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwe. I tu już jest bardzo rozwinięta myśl biblijna, która w Nowym Testamencie jest bardziej potwierdzona. Apostoł Paweł wręcz napisał, co napisał? Czy napisał, że każdy, kto pragnie żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, będzie przez wszystkich chwalony i noszony na rękach, tak? Tak napisał? Nie. W drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 12 napisał: tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. I jak spojrzeć na życie apostołów, to z wyjątkiem jednego, apostoła Jana, wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Apostoł Jan był, jak wiemy, na wyspie Patmos, był aresztowany i zmarł po prostu w więzieniu. Samym apostołom się tragicznie, można powiedzieć, powiodło z punktu widzenia ludzkiego. Ktoś by powiedział, przegrali swoje życie, mogliby się czymś innym zająć. Oni chodzili, wyruszyli na świat z orędziem o Chrystusie. Ale Nowy Testament daje dalszą perspektywę. Pokazuje, że to, co się naprawdę liczy, to jest to, co będzie po śmierci. To, co się stanie z człowiekiem potem. Księga Malachiasza też przybliża już jakby nam myśl Nowego Testamentu. Mówi najpierw o tym, że Bóg sprawił, że została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. To znaczy, że Bóg jakby tymi słowami zapewnia tych wiernych, którzy czuli się w tym świecie niedocenieni, którym się może tak nie wiodło jak tym bezbożnym, bezczelnym ludziom, którzy rozpychali się łokciami, krzywdzili biednych, którzy na cudzej krzywdzie się dorabiali. Bóg zapewnia, ja mam was spisanych w swojej księdze. Czy to jest dosłowna księga? Bóg po prostu wie. Bóg ma tych wiernych po prostu w swoim rejestrze. Księga Objawienia pokazuje, że od założenia świata wybrani są wpisani do księgi życia. Księga Objawienia, 13 rozdział, werset 8 mówi o bestii, o antychryście i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. A co to oznacza? Że ci, którzy mają być zbawieni, ich imiona są od założenia świata zapisane w księdze baranka, który został zabity. I Bóg zna swoich. Drugi list do Tymoteusza bardzo wyraźnie mówi, drugi rozdział, werset 19. Zna Pan tych, którzy są Jego. Pan Jezus, gdy rozmawiał z przeciwnymi Mu Żydami, bo nie wszyscy Żydzi Mu byli przeciwni, powiedział w Ewangelii Jana, 8 rozdział, werset 47. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. A w 10 rozdziale, wersecie 26 powiedział do takich ludzi, lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Także są ludzie, którzy są z Boga, są z owiec i są ludzie, którzy nie są z Boga i nie są z owiec i ci nie będą zbawieni. I Bóg zapewnia, że ma te owce, ma tych, którzy są z Boga, ma ich w swoim rejestrze. On wie o nich dobrze, on ich zna, bo oni się boją Pana i czczą Jego imię. Oni doświadczyli Jego łaski. I Bóg mówi dalej, że będą moją własnością w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. A inny przykład mówi, który jest mu posłuszny. Zwróćmy uwagę, przyjdzie dzień, który Bóg przygotowuje. Co to za dzień? Jest to dzień pański, dzień sądu. Dzień, w którym nastąpi wieczne rozdzielenie sprawiedliwych od bezbożnych. O tym mówi całe Słowo Boże. Księga Daniela, 12 rozdział, powiada na przykład, werset 2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Podobnie Nowy Testament w wielu miejscach mówi, apostoł Paweł wyznał swoją wiarę w Dziejach Apostolskich, 24 rozdział, werset 15. Powiedział, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, podaje przykład taki obrazowy, że gdy Pan Jezus przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. 25 rozdział 31 wersetu. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. A więc nastąpi wielkie rozdzielenie. Rozdzielenie, które będzie też spełnieniem wymagań sprawiedliwości Bożej. I jest powiedziane, że Bóg oszczędzi tych swoich wiernych, zachowa ich w tym sądzie. I wtedy dostrzeżecie, mówi znowu, różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy. Dzisiaj można udawać, że się służy Bogu. Można się tłumaczyć, ja nie jestem taki zły, Bóg jest miłosierny, w końcu się nade mną zlituje. Ale człowiek powinien sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście potrafię zadowolić Boga swoją sprawiedliwością ludzką. List Jakuba mówi bardzo wyraźnie, drugi rozdział, werset 10. Kto bowiem zachowa cały zakon, czyli całe prawo, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Jeżeli ktoś zachowa wszystkie przykazania, a jedno tylko narusza, na przykład nie pożądać, coś pożąda, co ma bliźni, coś mu zazdrości, to już naruszył całe prawo. już jest winny grzechu i śmierci, i piekła. Więc gdybyśmy mieli polegać na takiej sprawiedliwości swojej, rzekomej, ludzkiej, to pamiętajmy, że przed absolutnie świętym Bogiem nie ostoi się taka ludzka, marna sprawiedliwość. List do Hebrajczyków wyjaśnia nam 11 rozdział, że mężowie Boży, którzy wierzyli w czasach Starego Testamentu, też byli usprawiedliwieni z wiary. Na czym to polegało? Polegało to na tym, na przykład, że Noe odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Uwierzył w Boga i uwierzył Bogu, uwierzył Jego Słowu i Bóg go uznał za swojego, przyjął go. I w Nowym Testamencie nie jest inna metoda zbawienia, tylko jeszcze pełniejsza, bo oni oczekiwali Mesjasza, a my już wierzymy w Mesjasza, który nadszedł. I dlatego list do Rzymian wyjaśnia, że ta sprawiedliwość, którą my możemy być usprawiedliwieni, ona jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. List do Rzymian, 3 rozdział, werset 22. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną przez wiarę. A więc Bóg czyni nas tymi sprawiedliwymi przez wiarę, nie przez własne zasługi, bo nasza sprawiedliwość ludzka jest taka, że my jeden dzień dość dobrze przeżyjemy, a drugiego dnia mamy zły humor i coś tam powiemy nie tak, albo nie powiemy tego, co powinniśmy, gdzieś jesteśmy i jesteśmy jacyś drętwi i powinniśmy zająć stanowisko, a nie zajmiemy. I w oczach Bożych to już by nas kwalifikowało tak naprawdę do piekła, gdyby to miało być podstawą naszego zbawienia. Ale podstawą naszego zbawienia jest to, co Bóg uczynił w Chrystusie. Że Chrystus wziął nasz grzech na siebie, na krzyż Golgoty, a nam daje swoją sprawiedliwość. I my mamy położyć całkowicie wiarę w tym, co Bóg dokonał dla nas w Chrystusie, a nie w sobie. Bo każdy, kto ma odrobinę krytycyzmu, przyzna, że jest słabym, ułomnym i grzesznym człowiekiem. I gdyby na nim miało się opierać zbawienie, to przez pół godziny byłby zbawiony, za pół godziny byłby znowu potępiony. Potem za godzinę byłby zbawiony, za pół godziny znowu potępiony. Drodzy, to nie na tym ma się opierać. Oczywiście nie neguję uświęcenia, ale drodzy, żebyśmy naprawdę byli sprawiedliwi, wiecie, co musi się stać? To, co w liście do Galacjan jest napisane. Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Chrystus ma mieszkać przez wiarę w naszych sercach, my mamy mieszkać w Chrystusie i On w nas ma sprawiać dobre uczynki. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg zawczasu, z góry przygotował, abyśmy w nich chodzili, jak mówili z Efezjan 2, rozdział, werset 10. A więc Bóg przygotowuje nam drogę zbawienia z łaski, z Bożej niezasłużonej przychylności. My mamy się uchwycić Chrystusa i wtedy otrzymujemy Ducha Świętego, który nas zmienia, który wydaje w nas dobry owoc. I wtedy jesteśmy sprawiedliwymi z wiary. A kto to jest bezbożny? Bezbożny to niekoniecznie musi być człowiek bardzo zły. To może być zwyczajnie obojętny na sprawy Boże. Najwięcej nie jest przeciwników Boga, którzy Boga nienawidzą. Najwięcej jest ludzi obojętnych. I ta obojętność jest tak naprawdę brakiem miłości do Boga, któremu zawdzięczamy wszystko, jak Paweł powiedział na Areopagu, i życie, i tchnienie, i wszystko. Wszystko mamy od Boga, a my plecami się do Niego potrafimy odwrócić, kiedy nie jesteśmy nawróceni, kiedy nie byliśmy. Potrafimy żyć tak, jakby Go nie było. Potrafimy przyjmować od Niego dary i Mu nie dziękować. I tak naprawdę piekło będzie pełne tak zwanych zwykłych, przeciętnych grzeszników, którzy po prostu nigdy nie zastanowili się poważnie nad tym, kim jest dla nich Jezus Chrystus. I właśnie przyjdzie czas, który pali jak piec. Wtedy spali nadchodzący dzień tych bezbożnych. Nie pozostawi korzenia ani gałązki. Jak to rozumieć? Nowy Testament to jeszcze bardziej przybliża, bo wspomina o krzewie, który ukazał się Mojżeszowi, który się nie spalał. Palił się, ale się nie spalał. I objawienie bardzo wyraźnie mówi, jaki jest los potępionych. 14 rozdział mówi, że będą męczeni w ogniu i w siarce. Dym ich męki unosi się w góry na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. 14 rozdział 10, 11 werset. A 20 rozdział werset 10 mówi, że będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Termin grecki, który oznacza na wieki wieków, oznacza po prostu nieskończoność. Nie jest to przyjemna nauka i niełatwo nam tą gorzką pigułkę przyjąć, ale pamiętajmy, że najbardziej współczujący i kochający człowiek, który chodził na ziemi, a tak na ścisłość Bóg człowiek, który przyszedł z nieba, który zna i niebo i piekło, on najwięcej powiedział o piekle i najbardziej ostrzegał przed tym, żeby nawet okaleczonym przeżyć, ale jednak do tego piekła nie pójść. I kara, jaka przyjdzie, sprawiedliwość, jaka nastąpi dziejowa w czasie sądu ostatecznego, będzie taka, że nie pozostanie ze zła ani korzeń, ani gałązka. W piekle będą bezbożnie ograniczeni. W jeziorze ognia symbolicznym będą diabeł, demony, bezbożni ludzie będą na zawsze. Ale we wszechświecie Bożym, tym, którym będzie Bóg panował, Chrystus, ludzie zbawieni, nie będzie mogła się odradzać bezbożność. Tam nie będzie ani korzenia, ani gałązki. Żadnego zła. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliśmy razem z dziećmi, czy z młodzieżą zrywać kwast. Młodzież, czy dzieci, którzy nie znali się na tym, ścieli i myśleli, że będzie dobrze. A to trzeba wykorzenić. Dopiero wtedy się nie odrodzi. I Bóg obiecuje nam przez Malachiasza, że zło będzie całkowicie wykorzenione. Ono się nie odrodzi. Bo w dzisiejszym świecie zło się odradza. Przykładowo, Niemcy, zobaczmy. Niby faszyzm się skończył, ale tam się odradzają organizacje neonazistowskie, są organizacje faszystowskie, ludzie spotykają się, uwielbiają Hitlera, różne takie imprezy swoje robią i potrafią pobić imigrantów z Afryki, a nawet zabić. Faszyzm szerzy się także w innych krajach. W Stanach Zjednoczonych są organizacje faszystowskie, które czczą Hitlera i są rasistami i potrafią zabić ludzi czarnych. A więc zło się lubi odradzać. Tak wszyscy się cieszyli, że komuna rzekomo upadła w Polsce, a tymczasem tak naprawdę wielu tak zwanych postkomunistów pewne rzeczy dalej czyni z wielkim powodzeniem i wiele też różnych sieci zła powstało w Polsce w wyniku tego, że lustracji porządnej nie było i tak dalej. I wiele zła dalej trwa w naszym kraju. Także zło lubi się odradzać, ale Bóg doprowadzi do takiej sytuacji, gdzie zło już nie odrodzi się, będzie całkowicie wykorzenione, całkowicie zniszczone i nigdy już nie wróci. Wszechświat Boży będzie całkowicie doskonały. Będzie nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość. Ba! Nawet stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. I dzieci Boże będą tak szczęśliwe, że zostały przyrównane do cieląt radośnie wyskakujących z obory. Po prostu będziemy radośni. Pan Jezus powiedział, że waszej radości nikt wam nie odbierze. Wasza radość będzie zupełna. Ale na koniec jest przestroga, która jest skierowana głównie dla Izraela. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Choreb to inna nazwa góry Synaj. Izraelitom Bóg przypomina o prawie mojżeszowym. Wiemy, że w Nowym Przymierzu, który mamy już w Nowym Testamencie, wiele z tych przykazań ze Starego Przymierza zostało powtórzonych, bo Bóg się nie zmienił. Bóg nadal potępia cudzołóstwo, kradzież, oszczerstwo, kłamstwo, mówienie fałszywego świadectwa, pożądanie, zabójstwo i tak dalej. Ale musimy powiedzieć, że i dla nas lektura Starego Testamentu jest też ważna. Dlaczego warto wracać do Pięcioksięgu Mojżeszowego? Dlaczego warto zagłębiać się też w myśli zawarte w Dekalogu? Co prawda szabat nas nie obowiązuje, nigdzie w Nowym Testamencie nie ma potwierdzenia, żeby to nas obowiązywało. Mamy niedzielę teraz jako pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa. Ale warto zaglądać do Starego Testamentu i czytać go, ponieważ apostoł Paweł napisał o Starym Testamencie w liście do Rzymian w 15 rozdziale w wersecie 4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. To jest dla naszego pouczenia. Podobnie 1 Koryntian 10:11 powiedziano, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. I droga Izraela z Egiptu przez pustynię do ziemi Kanaan jest wspaniałym obrazem naszej drogi jako chrześcijan. My też wyszliśmy z Egiptu, tak? Wyszliśmy ze świata. Egipt jest symbolem świata grzesznego, bezbożnego. My zmierzamy do ziemi Kanaan, do nieba, do ziemi obiecanej. Idziemy przez pustynię, przez świat, który nie jest naszym domem, gdzie czyhają na nas różne pokusy i niebezpieczeństwa. Ale Bóg nas karmi. Karmi nas manną. Daje nam wodę ze skały. Daje nam wszystko, co potrzeba po drodze. Daje nam pamiątkę wyjścia naszego z Egiptu. Pamiątkę śmierci Chrystusa, którą będziemy obchodzić. Izraelici mieli swoją pamiątkę, Paschę. Wspominali wyjście z Egiptu. My wspominamy wyzwolenie z grzechu i śmierci przez właśnie krew i ciało Pana Jezusa. I zobaczmy, jesteśmy ludźmi w drodze. I prawo Boże jest nam potrzebne. Dlaczego? Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian 7:12. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Dlaczego? Werset 7 mówi. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Zakon dla niewtajemniczonych to prawo Boże, prawo mojżeszowe. Więc nadal korzystajmy też ze Starego Testamentu, też z pięcioksięgi. Ja ostatnio czytam trzecią księgę mojżeszową. Widzę, ile tam jest pouczeń, które jeśli powiążemy z Nowym Testamentem, daje nam wspaniały obraz. Na przykład dla mnie takim przypomnieniem jest to, że Izraelici mieli składać ofiary bez skazy. Prawda? A list do Rzymian mówi, że my mamy siebie samych składać jako swoje ciało, jako ofiarę świętą, miłą, żywą Bogu. Tak? I to jest taka wielka nauka. Tamte ofiary gładziły grzech tylko co roku. My mamy jedną doskonałą ofiarę Chrystusa. Zobaczmy, ile można się nauczyć o Bożej świętości, kiedy zaglądamy także do Mojżesza. Tylko pamiętajmy, że Mojżesz mówił o tym, który ma przyjść. O tym proroku, podobnym Mojżeszowi. O tym Zbawicielu. Już w pierwszym Mojżeszowie jest napisane, że przyjdzie potomstwo niewiasty, które zmiażdży głowę diabła, a diabeł ukąsi go w piętę. I to właśnie Mesjasz. To już w tamtych księgach jest powiedziane. Tam już jest powiedziane w pięcioksięgu, że przyjdzie ktoś z rodu Judy, kto obejmie władzę. Właśnie pierwsza księga Mojżeszowa, 49 rozdział, werset 10. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Jak widzimy, Nowy Testament jest wypełnieniem Starego. I pamiętajmy także o Bożych przykazaniach, że Bóg nas zbawił, ale my, jak mówi list do Rzymian, tak żyjemy, że mając Ducha Świętego jesteśmy w stanie spełniać Boże przykazania. Rzymian 8:4 mówi, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Jest to możliwe przez to, że Bóg zesłał swego Syna i usunął grzech, pokonał grzech. I dał nam Ducha Świętego, w którym możemy żyć tak, że prawo nas nie potępia, bo wydajemy owoc Ducha Świętego, żyjemy świętym życiem. I Bóg zapowiada, że pośle jeszcze proroka Eliasza przed wielkim i strasznym dniem Pana. Nowy Testament mówi, że w duchu i mocy Eliasza przyszedł Jan Chrzciciel. I Jan Chrzciciel był poprzednikiem Pana, który przyszedł na sąd. I tym Panem jest Pan Jezus. Ale póki co miał ten Jan Chrzciciel zwrócić serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby, gdy Bóg mówi, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Tak ważne dla Boga jest życie rodzinne. Jan Chrzciciel miał zwrócić serca ojców ku synom, serca synów ku ich ojcom. Tak ważne jest w oczach Bożych, żeby w rodzinach panowała miłość. Żeby między wszystkimi była miłość i jedność. Bo pierwszą oznaką kryzysu społeczeństwa, upadku, odejścia od Boga jest coraz gorsze życie rodzinne. Rozwody, inne nieszczęścia, tak? Alkoholizm. I na szczęście Bóg ratuje grzeszników, wybawia ich z różnych opresji. Także dziękujmy Bogu za ten rozdział Księgi Malachiasza, który tylko w połowie rozważyliśmy, który mówi o tym, że sprawiedliwości stanie się zadość. I pamiętajmy, że jeśli chcemy, aby ta sprawiedliwość Boża nie dotknęła nas, to musimy przyjąć tą metodę usprawiedliwienia, którą Bóg dał. Położyć wiarę w Jezusie Chrystusie. Oddać się całkowicie Bogu, wyznać Mu swoje grzechy i dać się Mu prowadzić. Niech Duch Święty w nas mieszka i sprawia w nas i chęci wykonania, dopełnienia woli Bożej. Wtedy będziemy ludźmi sprawiedliwymi z wiary, nowym stworzeniem w Chrystusie. I na pewno Boża sprawiedliwość nas nie dosięgnie. Nas obejmie Boże miłosierdzie, Boża dobra wola, a dzień gniewu będzie dniem pomsty nad wszystkim, co złe i bezbożne. Niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy nie wątpili nigdy, że warto jest służyć Bogu. Niech Bóg da nam perspektywę wieczności, że to, co naprawdę się liczy, to jest wieczność, że to życie przeminie i potem dopiero liczy się to, co będzie. Co z tego, że ktoś nagromadzi nie wiadomo ile wątpliwymi metodami, nieuczciwymi, jak potem pójdzie na wieczne zatracenie do piekła i będzie wiecznie gnębiony jak robakiem, wyrzutami sumienia i nic mu już nie pomoże. Nie będzie mógł stamtąd wyjść. A ludzie prawi będą ze swoim Panem ku wiecznej chwale i szczęściu w niebie. Amen.